Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Wojciech Chmielewski.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy drugiego w historii Polaka w kosmosie. Sławosz Uznański-Wiśniewski od ponad 8 godzin znajduje się na orbicie okołoziemskiej. Jutro Falcon zacumuje do ISS, czyli Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na ten lot czekaliśmy prawie miesiąc. Pierwsza data była pod koniec maja wyznaczona, jednak pogoda i problemy techniczne uniemożliwiły start. Jest z nami profesor Wojciech Dmitrow z Poznańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Witam, dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy dzisiaj o 8.30 z minutami poczuł pan ulgę, kiedy ta rakieta nośna wystartowała? No i wszystko zasadniczo przebiegło bez problemu.
Tak, faktycznie start przebiegł bez problemu i rzeczywiście no, cały czas trzeba się liczyć z tym, że loty kosmiczne mają jakieś niebezpieczeństwo, które starałem się inżynierowi minimalizować, ale jednak cały czas istnieje.
No, czyli wszystko musi być po prostu na 100%, nie na 99,9%.
Zgadza się, zwłaszcza było to widać w tych wielokrotnych opóźnieniach, tak? Czyli najmniejsze wątpliwości powodują przełożenie startu.
Tak się zastanawiam, ta presja czasu, już nawet żarty się pojawiły na temat polskiego astronauty, że pierwszy Polak, który nie był w kosmosie, pierwszy Polak, który wiele razy już był w kosmosie, no tak próbowaliśmy też chyba sami to napięcie trochę rozładować przez ten miesiąc, bo przyzna pan, że po 47 latach, dobrze pamiętam, czy 8, pierwszy Polak w kosmosie to są dwa pokolenia i ludzie już zapomnieli te emocje, kiedy Mirosław Hermaszewski był na tej orbicie okołoziemskiej, to już zupełnie inne pokolenia, to już dwa pokolenia przeminęły. Ja nie pamiętam jako 50-latek tego, kiedy on był w tym kosmosie.
Tak, myślę, że aktualnie w ogóle przeżywamy taki renesans lotów kosmicznych. Przez wiele dziesięcioleci stało się to czymś naturalnym, ale jednocześnie można powiedzieć, że była pewna stagnacja. Nie było nic nowego, latało się na starych rakietach, nie było żadnych nowości. Potem zakończył się program wahadłowców. Stany Zjednoczone przez wiele lat nie mieli własnego statku kosmicznego, który był w stanie dostarczać ludzi na orbitę. I myślę, że ten w cudzysłowie renesans czy powrót do kosmosu jest bardzo widoczny w tej chwili, zwłaszcza za sprawą firm prywatnych, takich jak SpaceX. Dlatego, że firmy prywatne pokazują, że można robić wielkie rzeczy i wprowadza się rewolucyjne rozwiązania, które są też bardzo ryzykowne i finansowo, więc często instytucje rządowe na przykład nie zaryzykują tak, jak zaryzykuje prywatna firma. Także myślę, że przyszłość jest w rękach prywatnych firm w tej chwili.
No i to jest zupełnie inne podejście, bo też nie wiem, czy państwo zauważyli, że ta rakieta nośna, ona po 7 minutach wróciła na Ziemię. Kiedyś one po prostu wchodziły na orbitę, potem spadały po prostu, rozbijały się. Stąd mamy też miliardy śmieci w kosmosie, które niestety też są poważnym problemem, ale to na zupełnie inną rozmowę, panie profesorze. Chciałem o to pana też zapytać, bo wspomniał pan o tym, że Amerykanie na tej stacji kosmicznej przez wiele lat nie mieli właściwie możliwości latania. Rosjanie sojuzami swoimi tam pomagali. No i właśnie, od 5 lat wojna w Ukrainie. Jak pan myśli, jak to się układa w tej chwili między Amerykanami a Rosjanami, czy też członkami załogi? Przecież tam jest 3 Rosjan w tej chwili na tej międzynarodowej stacji kosmicznej.
Myślę, że na orbicie wszelkie takie nieporozumienia z Ziemi, że tak powiem, są odstawiane na bok. Tam praktycznie nie ma miejsca na tego typu problemy, zatargi. Po prostu wszyscy mają swój plan misji, realizują go. Tam jest kwestia też bezpieczeństwa. Praktycznie ta cała załoga misji, cała załoga stacji międzynarodowej musi współpracować ściśle, dlatego że jednak kosmos jest miejscem niebezpiecznym. Jest dużo zagrożeń, z którymi trzeba sobie radzić.
No tak, myślę sobie, panie profesorze, o przyszłości. W ogóle jest pan astrofizykiem, więc zajmuje się pan o wiele dalszym pewnie kosmosem niż orbita okołoziemska. To jest w ogóle wstęp do zabawy z kosmosem. Lot na Księżyc. Będą Chińczycy pierwsi teraz, w tej dekadzie?
To właśnie a propos tego renesansu, tak? Czyli mamy nie tylko powrót Polaka w kosmos, ale mamy też kwestię powrotu na Księżyc. Także no nie jest to wykluczone, aczkolwiek no zdaje się, że program amerykański jest cały czas o krok do przodu. Ale trzeba przyznać, że Chiny osiągają ogromne sukcesy. Nie tylko Chiny zresztą, Indie też. Wiele krajów zaczyna spoglądać w kosmos. Także no, całkiem niedawno widziałem, że start rakiety wielokrotnego użytku pierwszy japońskiej się odbył firmy Honda. Także ja myślę, że wiele krajów sobie uświadomiło, nie tylko prywatne firmy, że kosmos jest osiągalny już. Te nowe technologie powodują, że wiele rzeczy można zrobić znacznie łatwiej niż kiedyś.
No i taniej prawdopodobnie w porównaniu do tego, co było w latach 70. Dlatego, że dzisiaj te koszty są też przeogromne. No koszt lotu naszego astronauty to chyba ćwierć miliarda złotych, a to i tak nie jest dużo w porównaniu z tym, co kosztowały loty no chociaż w latach 60. Tak wtedy się to zaczęło. W porównaniu do oczywiście tamtejszych pieniędzy. Panie profesorze, otoczka marketingowa niesamowita, transmisje na żywo, tego nie było kiedyś. Mirosław Hermaszewski praktycznie nie wiedzieliśmy, że leci tak do końca, dopiero kiedy się okazało, że szczęśliwie wrócił, dopiero była akcja, tak, sukces wielki. Tutaj na co to się może przekuć? Ja widziałem takie transmisje z chińskich szkół, gdzie dzieci się... Z szkół w Indiach, no bo mamy jednego astronautę z Indii, gdzie dzieci siedziały w szkole grzecznie i klaskały brawo, bo się udał start. Jak pan myśli, czy to się tak marketingowo uda przebić na coś więcej, przekuć, jak on już wróci
do
Polski?
Ja myślę, że może głównym efektem tej misji może się okazać inspiracja dla młodych ludzi. Czyli kosmos staje się popularny, osiągalny, coraz więcej ludzi interesuje się kierunkami na studia, które są związane z kosmosem,
czyli
z inżynierią kosmiczną, satelitami i tak dalej. Może wspomnę tylko taką ciekawostkę a propos tego, jak zwracają się tego typu inwestycje. Jeżeli dobrze pamiętam, każdy kilogram, który misja Apollo dostarczyła na Księżyc, kosztował około 4 kilogramy złota, z tego co pamiętam, a te koszty zwróciły się wielokrotnie w nowych technologiach. Także naprawdę warto inwestować.
Wydaje mi się, że komputery by w takim etapie nie były teraz, gdyby nie właśnie te misje Apollo z lat 70., kiedy naprawdę postęp był...
Z punktu widzenia oni mieli raczej kalkulatory, nie komputery.
Tak, tak.
No był to ogromny sukces. No. Mhm. Zresztą miniaturyzacja to jest jeden z głównych napędów tworzenia w tej chwili tanich satelitów, dlatego że satelity, które w tej chwili mieszczą się w małej skrzyneczce, kiedyś ważyły wiele ton. Więc to jest kwestia bardzo ważna a propos obniżenia kosztów. Kolejna rzecz jest to, że praktycznie firma SpaceX i jej flagowa rakieta Falcon 9 to jest pierwsza rakieta, która jest wielokrotnego użytku, chodzi przynajmniej o ten dolny stopień, pierwszy stopień rakiety. To powoduje dramatyczny spadek kosztów. Oni wielokrotnie używają ponownie te pierwsze stopnie rakiety, to powoduje spadek kosztów.
Mhm. Myśli pan, że te eksperymenty, które Sławosz Uznański-Wiśniewski ma przeprowadzić, jest ich tam chyba 16, jak dobrze pamiętam, to są takie drobne...
To jest ciężka praca.
Tak, no to są takie, można powiedzieć, drobiazgi, a jeden z nich jest na przykład taki, jak się psychika zachowuje człowieka w stanie nieważkości. Ja myślę, że takich badań już przeprowadzono wiele, bo tam prawie 200 astronautów już było na ISIS. Jak pan patrzy na te eksperymenty? To znaczy, czy wymiernie będziemy więcej mieli pożytku z tych eksperymentów, czy właśnie z tego marketingowego efektu?
To trudno szacować. Pewnie za wiele lat się dowiemy, jak to będzie się kształtować, ale ja myślę, że zarówno korzyści będą w nowych technologiach, zarówno też właśnie o tym, o czym mówiliśmy, czyli inspiracja młodych ludzi do zajmowania się kosmosem, inżynierią, satelitami. Także myślę, że oba kierunki są bardzo ważne.
Panie profesorze, i na sam koniec krótkie pytanie. Jutro najważniejszy, no oczywiście start jest powiedzmy takim najbardziej kluczowym momentem. Zresztą tak jak przy starcie każdego samolotu najtrudniejszy moment. jutro będzie dokowanie. Ta stacja z ogromną prędkością porusza się po orbicie okołoziemskiej. To jest mniej więcej wokół Ziemi, to jest 1,5 godziny, a zatem ogromna prędkość. Teraz,
8 metrów na sekundę,
tak,
mniej więcej.
Ta rakieta musi tę prędkość osiągnąć i po prostu przy tej ogromnej prędkości to się musi zetknąć razem ze sobą, panie profesorze. Na czym polega tu jeszcze trudność? No przecież tych dokowań było już z 200 przynajmniej, tak? Skoro tylu tam jest astronautów. Czy jest jakieś ryzyko tutaj?
Praktycznie to, co obserwowaliśmy dzisiaj, to było wejście na orbitę statku Space Dragon. Ten statek będzie stopniowo podwyższał swoją orbitę, aż wyrówna się wysokość orbity ze stacją orbitalną, ale to jeszcze nie wystarczy. One muszą się spotkać w tym samym czasie, w tym samym miejscu. Więc dlatego ten start był tak wymierzony co do minuty, żeby właśnie osiągnąć dokładnie to spotkanie, które jest potrzebne do dokowania. Tak? Czyli statek i stacja międzynarodowa muszą mieć dokładnie tą samą prędkość, potem silniczki korekcyjne będą manewrować tak, żeby dołączyć zadokować do stacji orbitalnej, potem zostanie zhermetyzowane to połączenie, zostanie otwarty luk i wtedy będą mogli astronauci przejść do stacji orbitalnej, więc mamy kolejne wrażenia przed nami.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Trzymamy oczywiście kciuki za misję i powodzenie tej akcji. Profesor Wojciech Dimitrow, Poznańskie Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Państwo tego nie widzą, ale mam taką koszulkę, już trochę stara, zużyta. I need more space. Potrzebuję więcej przestrzeni właśnie na niej is. Także jak najbardziej na czasie. Dziękuję bardzo. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.